Rząd na posiedzeniu przyjął projekt budżetu na 2014 rok, a także założenia zmian w systemie emerytalnym. Dochody budżetu państwa wyniosą 276,5 miliarda złotych, wydatki 324 miliardy 200 milionów złotych, deficyt 47 miliardów 700 milionów złotych.
Donald Tusk stwierdził, że rząd chce, by projekt budżetu państwa na przyszły rok był dokumentem w 100% wiarygodnym. Wyjaśnił, że z tego powodu Rada Ministrów zdecydowała się na ostrożne wskaźniki i ostrożne prognozy.
Jerzy Bielewicz, prezes Stowarzyszenia Przejrzysty Rynek, zwraca uwagę, że jeszcze nie tak dawno rząd musiał zwiększyć deficyt na ten rok o 24 miliardy złotych.
Warto też przypomnieć, że przed kilkoma miesiącami mówił, iż 2014 rok miał być czasem, kiedy deficyt powinien zajść poniżej wymaganego progu przez Unię Europejską.
Mieliśmy wyjść z tego kręgu i procedury nadmiernego zadłużenia, gdy tymczasem okazuje się, że deficyt ma być na poziomie tego z budżetu już znowelizowanego. Sugeruje się przy tym, że przyczyną tego mają być wydatki na armię, że ten próg 1,95 ma być respektowany, gdy tymczasem słyszymy o tym co roku i on nigdy nie jest respektowany. Rząd w międzyczasie zagarnia wdowi grosz zgromadzony w systemie emerytalnym. No to jest, to wszystko składa mi się na obraz sytuacji, w którym no ten rząd już nie ma żadnej wiarygodności, powinien jak najszybciej ustąpić.
Propozycja rządu w sprawie OFE jest szkodliwa dla polskiej gospodarki, napisali w specjalnym oświadczeniu były premier, europoseł Platformy Obywatelskiej Jerzy Buzek oraz były wicepremier Jerzy Hausner.
Według nich w dłuższej perspektywie nie zapewni ona trwałej poprawy stanu finansów publicznych ani ekonomicznego bezpieczeństwa ubezpieczonych.
Dr Cezary Mech, który był doradcą byłego premiera, przypomina, że przy okazji likwidacji Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi toczyła się debata nad OFE.
UNFE informował wówczas, że świadczenia emerytalne będą na niskim poziomie i zalecał konkretne działania. Jak mówi dr Cezary Mech, wiceminister stwierdził, że nie należy straszyć ludzi.
Z jednej strony to dziwię się temu oświadczeniu, którym jeden z jego uczestników tak naprawdę krytykował instytucję, która ukazywała konieczne przemiany 10 lat temu, kiedy właśnie decydował. A z drugiej strony muszę krytycznie podkreślić, że proponowane zmiany szkodzą gospodarce polskiej, szkodzą rynkowi kapitałowemu, jak i też będą prowadziły do redukcji emerytur i świadczeń emerytalnych w przyszłości.
W momencie, gdy rząd zapowiedział zmiany w systemie emerytalnym, lobby OFE walczą o dalsze zyski, płynące z inwestowania obowiązkowych składek Polaków.
Towarzystwa emerytalne, które przez 14 lat obowiązywania reformy emerytalnej zarobiły blisko 17 miliardów złotych, teraz mają wątpliwości co do legalności zmian w OFE, które zaproponował rząd.
Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz stwierdziła, że przeniesienie środków z OFE do ZUS oznacza przywłaszczenie środków należących do OFE na rzecz instytucji publicznych bez odszkodowania.
To według Izby narusza prawo własności. Konstytucjonalista i poseł Krystyna Pawłowicz mówi, że własność została naruszona, ale dużo wcześniej, bo wraz ze zobowiązaniem przekazania składki emerytalnej ubezpieczonego do OFE.
Bo OFE to są prywatne inicjatywy i tutaj naruszono własność, a nie ci właściciele teraz mówią, że im się narusza własność, bo odbiera pieniądze innych ludzi, tych, których pieniądze oni tam trzymają. Tu z takim oczekiwaniem to mogliby się zwrócić, ale wcześniej trzeba było się zwracać, jak tworzono OFE, pracownicy, których przymusowo ustawą państwo kazało przekazać swoje własne pieniądze prywatnej instytucjom finansowym. I to było naruszenie własności w moim przekonaniu. Natomiast to, co teraz te firmy próbują się ratować i robić, to chcą właśnie tutaj uderzają w najwyższe tony. Oni w moim przekonaniu nie działają w dobrej intencji. Oni po prostu chcą utrzymać dalej zyski ogromne przy zerowym ryzyku, natomiast przerzucone jest całkowicie ryzyko na ludzi.
Polskie Koleje Linowe zostały sprzedane. Nowym właścicielem spółki zostały Polskie Koleje Górskie. Dziś zakończono transakcję. Na konto PKP SA już trafiło 215 milionów złotych ze sprzedaży spółki. Przypomnijmy, w skład PKL wchodzi m.in. kolejka na Kasprowy Wierch.
Polskie Koleje Górskie zostały powołane przez 4 podhalańskie gminy. Miasto Zakopane, gmina Bukowina Tatrzańska, Kościelisko i Poronin. Większościowym udziałowcem spółki jest jednak fundusz inwestycyjny MIT Europa Partners, który zapewnił pieniądze na kupno PKL-u.
Finalizacja sprzedaży została dokonana, mimo że Rada Miasta Zakopane nie wyraziła na nią zgody. NIK nie zakończył jeszcze kontroli procesu prywatyzacyjnego PKL. Trwa także prokuratorskie śledztwo, wskazuje poseł Arkadiusz Mularczyk.
Mnie dziwi ta sytuacja, dlaczego i minister infrastruktury, jak i szef PKP jest tak bardzo zdeterminowany i nie czeka na rozstrzygnięcie postępowań kontrolnych. Widać, że tutaj jakieś kalkulacje ekonomiczne PKP czy dziwna determinacja w tej sprawie prezesa PKP doprowadziły do sprzedaży dobrze prosperującego polskiego przedsiębiorstwa, które stanie się już przedsiębiorstwem zagranicznym i zysk, dywidenda z tej działalności, tej firmy będą po prostu wyprowadzane czy będą zasilały ten fundusz za granicą.
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski zapowiada, że będzie pytał resort transportu, czy uzyskano wszelkie zgody na przeprowadzenie transakcji.
Podstawową wątpliwością jest to, czy Międzynarodowy Fundusz nie powinien uzyskać zgody na nabycie nieruchomości, które stanowią własność PKL-u.
Przypomnijmy, PKL zarządza infrastrukturą turystyczną m.in. w Zakopanem, Zawoi, Szczawnicy oraz w Krynicy. W 2011 roku spółka osiągnęła 9 100 000 zł zysku netto oraz 51 milionów 400 tysięcy złotych przychodów.
I zmieniamy temat. W niedzielę minie 67. rocznica aktu poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi przez sługę Bożego księdza kardynała Augusta Chlonda.
Z tej okazji pamięć prymasa Polski uczczą wierni na Jasnej Górze. Mszy świętej o godzinie 11 będzie przewodniczył ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Z inicjatywy metropolity częstochowskiego podczas uroczystości nastąpi również akt oddania niepokalanemu sercu Maryi.
Będzie to swoiste wspomnienie roku 1946, kiedy to ówczesny prymas Polski, ksiądz kardynał August Chląd, w duchu orędzia fatimskiego na Jasnej Górze dokonał aktu poświęcenia narodu polskiego niepokalanemu sercu Maryi, zaznacza metropolita częstochowski.
Wiemy, że geneza tego aktu oddania niepokalanemu sercu Maryi ma swój początek czy fundament w objawieniu fatimskim dzieciom Fatimy w 1917 roku. Wtedy, jak pamiętamy, była szalejąca jeszcze pierwsza wojna światowa, jak również rewolucja bolszewicka. Z kolei później w czasie II wojny światowej wołanie, a właściwie krzyk o pokój na świecie i poprzez ofiarowanie się niepokalanemu sercu Maryi powtórzył papież Pius XII i ten akt, który miał miejsce w 1942 roku, miał swoją polską stację 8 września 1946 roku pod przewodnictwem księdza kardynała Augusta Chlonda.
Ten akt był poprzedzony ofiarowaniem się Bogu przez tajemnicę Maryi w parafiach, jak i w diecezjach. To po nim również miały miejsce śluby jasnogórskie w 1956 roku, a później milenium chrztu, przypomina ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Te akty są nadal aktualne, zaznaczył.
Niedzielny akt będzie również nawiązywał do zawierzenia świata i kościoła przez Jana Pawła II w 1982 roku w Fatimie, dodał ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
On dziękuje nie tylko za uratowanie swojego życia, ale znów bardzo głęboko prosi Maryję, żeby uprosiła nam łaskę otwarcia na sprawy Boga, a jednocześnie przyznania się do grzechu. I to z kolei będziemy chcieli bardzo wyraźnie pokazać w naszym akcie oddania się i poświęcenia, zawierzenia Bogu w tym najbliższym czasie, kiedy będziemy prosić wobec zagrożenia nawet wojny światowej, jak i zagrożeń w ogóle życia moralnego o tajemnicę szczególnej macierzyńskiej troski i opieki Matki Bożej nad naszym narodem i nad całym Kościołem i nad całym światem.
To trzeba również widzieć opatrznościowo w kategoriach kolejnego aktu oddania, jakim będą dni 12 i 13 października, kiedy Ojciec Święty Franciszek w Rzymie znów zawierze świat i Kościół niepokalanemu sercu Maryi w ramach Roku Wiary, powiedział ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
Prezydent Rosji Władimir Putin przekazał, że podczas szczytu G20 w Petersburgu ewentualną akcję wojskową przeciwko Syrii otwarcie poparli tylko przywódcy Stanów Zjednoczonych, Turcji, Francji, Arabii Saudyjskiej oraz Kanady.
Według Putina, który mówił o tym na konferencji prasowej kończącej petersburskie forum, przeciwko interwencji kategorycznie wystąpili liderzy Rosji, Chin, Indii, Indonezji, Argentyny, Brazylii, RPA i Włoch.
Premier Wielkiej Brytanii David Cameron też był za, jednak Parlament tego kraju, jak wiadomo, wyrażając wolę narodu Wielkiej Brytanii, wystąpił przeciw.
Jutro w kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura od 19 do 21 stopni na wschodzie i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 25 stopni na krańcach zachodnich.
Wiatr na wschodzie słaby, północno-wschodni, na zachodzie okresami umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hektopaskali i będzie rosło.
Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.